Mam na imię Thomas. Urodziłem się w Saint-Domingue w 1775 roku. Te dwa zdania wciąż dryfują na powierzchni mojej świadomości. Jednak dręczą mnie nieustanne obawy, że wkrótce mogą się z niej całkowicie ulotnić. Myślami próbuję je chwycić i trzymać blisko, niczym obracany w palcach amulet. Wczoraj obudziłem się, czując, że coś blokuje mi gardło, jakby stanęła w nim ogromna gula. Próbowałem zakasłać, lecz wtedy z moich odrętwiałych ust wystrzeliły suche, twarde grudki. Chciałem poruszyć językiem, ale zdawało mi się, jakbym go w ogóle nie miał. Kiedy znów usiłowałem przełknąć ślinę, poczułem jeszcze większą blokadę. Otworzyłem oczy i nie ujrzałem nic prócz ciemności. Mrugnąłem, a wtedy pod powieki zaczęły wpadać mi drobinki piasku. Po chwili doznałem czegoś w rodzaju ataku klaustrofobii, gdy w tym nieprzeniknionym mroku zdałem sobie sprawę, że nie mogę się ruszyć. Powtarzałem sobie, że powinienem głęboko oddychać, ale nie byłem w stanie. I to nie przez dokuczliwy ucisk w gardle. Ja po prostu jakby zapomniałem, jak to się robi. Zresztą najwyraźniej nie było już takiej potrzeby. Pragnąłem poruszyć ramionami. Skupiłem wszystkie siły swego umysłu, które w tamtej chwili i tak były raczej nikłe, i próbowałem zacisnąć prawą dłoń w pięść. Po jakimś czasie, wybaczcie tu użycie tak niekonkretnego określenia, lecz prawdę mówiąc, czas nie gra już dla mnie większej roli. Poczułem, jak ciemność strzepuje się z moich drgających palców. Przyjmijmy, że jakąś godzinę później dawałem już radę wykonywać drobne ruchy wszystkimi kończynami. Zdążyłem także zorientować się, że ciemność powodowana była zasypującym mnie piachem. Do takich wniosków doprowadziła mnie analiza konsystencji i zapachu, który o dziwo wciąż odczuwałem. A więc to tak. Próbowałem wypowiedzieć przez usta pełne ziemi. Antel viva. Zacząłem się śmiać. Ale nie był to dźwięczny śmiech. Natomiast czułem, jak klatka piersiowa podnosi się rytmicznie, usta rozchylają się i zamykają, a oczy pozostają mocno zaciśnięte z powodu drażniących je ziarenek. Pomimo dramatu obecnej sytuacji, całym ciałem szarpały skurcze, zupełnie jakbym właśnie usłyszał najśmieszniejszy dowcip na świecie. Ktoś mógłby pomyśleć, że powinno ogarnąć mnie przerażenie. Jednak biorąc pod uwagę piekło rozgrywające się na powierzchni, miękkie posłanie z ziemi, w którym teraz przebywałem, oferowało znacznie wygodniejszą opcję. Niestety, nie było mi dane zbyt długie spoczywanie w spokoju. Najwyraźniej bokor, do którego się zgłosiłem, wykonał swoje zadanie. Wciąż miałem przed oczami ostatnie chwile, zanim obudziłem się pod ziemią. Pamiętam, że siedziałem wygodnie w wiklinowym fotelu, ustawionym w jego bagnistym ogrodzie, i popijałem szarawy napój ze szklanej buteleczki, którą mi wręczył. Poczułem, jak powieki ciążą mi coraz bardziej, a on zaczął obrzucać mnie solą. Wiem, że kilkukrotnie aż zadrżałem z bólu, a potem nagle leżałem na ziemi i patrzyłem w niebo. Nie mogłem się ruszyć. Jego twarz to ostatnie, co zobaczyłem. Rozszerzone źrenice pochłonęły cały kolor tych strasznych oczu, z których ziała tylko czarna otchłań. Uśmiechał się do mnie, ukazując dwa równe rzędy idealnie białych zębów, które świeciły w ciemności jak neony. Jego skóra zdawała się połyskiwać w blasku gwiazd. Był piękny i potworny zarazem. Najmłodszy bokor, jakiego kiedykolwiek mieliśmy w tej okolicy, został obdarowany naturalnymi zdolnościami, które budziły w nim arogancję, lecz ewidentnie była ona uzasadniona. Wyszeptał nade mną słowa: Esklaw Nanmont Saa. Esklaw Nanpfohnan. I to był koniec. Tak właśnie znalazłem się po drugiej stronie. Nawet po śmierci moje ciało nie należy do mnie. Pozostało mi tylko mieć nadzieję, że intencje Bokora były tak samo przesiąknięte żądzą zemsty, jak moje. Mam na imię Thomas. Urodziłem się w Saint-Domingue w 1775 roku. Wczoraj wstałem ze swego grobu, pojawiając się na świecie na nowo. Wszystko płonęło. Powietrze wypełniał gęsty dym i głośne krzyki. Próbowałem skupić wzrok, ale wokół widziałem tylko niewyraźne kształty. Gdzieś w oddali majaczyła czerwono-pomarańczowa łuna. Ludzie przebiegali przy mnie, zmierzając w jej stronę. Chciałem coś powiedzieć, ale mogłem jedynie cicho pojękiwać. Wtedy przypomniałem sobie o Selewi. Moja mała siostrzyczka miała wtedy 10, może 11 lat. Mózg zamykał mi przed nosem kolejne okna pamięci. Kiedy tylko zbliżałem się do jakiegoś wspomnienia, nagle trzask. Okienko zamykało się, a ja przyciskałem policzek do szyby, jak dziecko pragnące zabawki leżącej tuż za sklepową witryną. C'est la vie. Imię pochodzące od frazy c'est la vie, czyli takie jest życie. A żyła tak krótko. C'est la vie! Próbowałem krzyknąć, lecz z ust wypłynęło tylko chrapliwe chrząknięcie. W mgnieniu oka poczułem, jak na ramionach zaciskają się czyjeś dłonie z ostrymi paznokciami, które wbijały mi się w skórę. Wygiąłem plec, żeby je z siebie zrzucić.
Esklaw pi!
Odezwał się szeptem słodki głos Bokora. Pociągnął mnie w tył i upadłem na plecy. Potem odchylił mi głowę, wkładając palce w dziurki od nosa i mocno przycisnął dłonią czoło. Drugą ręką wlał mi coś do gardła. Miałem wrażenie, że był to płynny ogień, który natychmiast ogarnął mój mózg. Słyszałem skwierczenie i pękanie, odgłosy destrukcji, rozpadającej się tkanki. Mam na imię Thomas. Urodziłem się w Saint-Domingue w 1775 roku. C'est la vie. C'est la vie.
Esklaw. Misja, którą ci powierzam, jest zgodna z twymi pragnieniami. Rentetu. Poddaj się.
powtarzał Bokor, siłą zaciskając mi usta. Wszechobecne ludzkie głosy tylko przybierały na sile. Okrzyki wojny należały do tych, którzy już się poddali. Ran Tetu, Selavi. Niespodziewanie w mojej głowie pojawiło się jeszcze jedno wspomnienie o niej. Może jako łaskawy dar Bokora. Selavi, moja piękna mała siostrzyczka, taka pełna życia mimo wszystko, szła obok mnie. Jej śliczne, ciemne włosy wychylały się spod wystrzępionej, białej chusty. Słońce właśnie zachodziło, a my wracaliśmy do domu z pola trzciny cukrowej. Opowiadała mi o motylu, który latał za nią przez cały dzień. Myślała, że pod jego postacią złożyła jej wizytę babcia. Naśladowała go delikatnie, machając rękami na wietrze. Jej małe, pełne wdzięku dłonie z gracją płynęły w powietrzu, tuż przy mnie. Ich cień padający na ziemię naprawdę wyglądał jak motyl. I nawet pochwaliłem jej zręczność. Zachichotała, a później udawała, że rozmawia z naszą zmarłą dawno temu babką. Któregoś dnia babcia po prostu padła z wyczerpania na polu. Jej ciało załadowano na taczkę i pochowano w masowym grobie. Zauważyłem ślady na dłoniach Selavi. Rany pokryte strupami wyglądały na świeże. Zupełnie jakby jeszcze kilka godzin temu leciała z nich krew. Chwyciłem jej dłoń, żeby przyjrzeć im się z bliska. Próbowała ją wyrwać i schować za plecami. Kto to zrobił?
Upuściłam w błoto kilka pędów.
Kto ci to zrobił?
Spytałem raz jeszcze. Mój rozgorączkowany umysł wyświetlał mi przed oczami całą scenę, a ja czułem wszystko tak dokładnie, jakbym przeżywał ją jeszcze raz.
To moja wina. Zdrętwiały mi ręce i nie trzymałam pęku tak mocno, jak powinnam, kiedy niosłam go do taczki.
Popatrzyła na mnie swoimi pięknymi oczami, w których zebrały się łzy. Wiedziałem, kto to był. Plantator uwziął się na Selavi. Selavi.
Proszę cię, chodźmy do domu. Mama robi dziś dla wszystkich ricoleo pła.
Ostrożnie zarzuciła swoje pokaleczone rączki wokół mojej szyi i wtuliła się we mnie. Nie wytrzymałem długo i mocno ją objąłem. Usiłowałem pozostać we wspomnieniu, uczepić się go i trwać w tym objęciu już na zawsze. Mógłbym tak spędzić choćby wieczność, lecz trucizna wyżerająca wnętrze czaszki zamknęła właśnie ostatnie okno w rozpływającym się mózgu i znów stałem się niewolnikiem. Tym razem nienależącym już do Białego Pana, lecz do Bokora. Podniosłem powieki i znów ujrzałem wpatrzone we mnie oczy. Przemówił stanowczo.
Esklaw, teraz ja jestem twoim panem. Dziś czas na rewolucjon. Dziś odbierzemy to, co zabrano nam i naszym ludziom. Dziś pomścimy tych, którzy pomarli na polach w imię słodzenia ich kawy, w imię ich bogactw i dostatku. Dziś wypatroszymy naszych prześladowców. Ruszaj i pomści nas wszystkich. Selavi.
Westękałem bezmyślnie.
Bokor położył swoje dłonie na moich oczach i szepnął: popatrz. Nagle znalazłem się na tej samej drodze w pobliżu plantacji. Przede mną na środku leżało sporych rozmiarów zawiniątko. Podszedłem bliżej, by przekonać się, co się w nim kryje. Pociągnąłem za materiał, z którego wysunęła się mała ręka. Przyklęknąłem i przewróciłem ciało. To była c'est la vie. Poznałem ją mimo zmasakrowanej twarzy. Podniosłem wzrok i kilka kroków dalej zobaczyłem plantatora stojącego ze swoją strzelbą. Z kolby ściekała świeża krew. Odszedł z uśmiechem na twarzy. Chciałem krzyczeć, lecz z ust wysypywały się kolejne grudy ziemi. Nie ustawałem w niemym wołaniu, czując jak wybałuszone gałki oczne niemal wypadają z orbit. Nagle wielka, obślizgła żaba zaczęła przepychać się między moimi wargami. Poczułem, że się dławię. Upadłem na ziemię. Jeszcze przed chwilą byłem tam i tuliłem jej zwinięte ciałko, a teraz... Teraz już jej nie ma. Na tym okrutnym świecie ona jedna była dla mnie nadzieją, miłością i światłem. Otworzyłem oczy i ponownie stanął przede mną Bokor. Idź, rozkazał, po czym usunął się na bok. Swym nieostrym wzrokiem popatrzyłem na płonącą willę. Niektórzy z byłych niewolników tańczyli z radości. Inni płakali, wpadali sobie w objęcia. Theon, starszy człowiek, którego wiele razy widziałem, bezlitośnie okładanego przez naszego pana, strzelał teraz do białych mężczyzn i kobiet wybiegających z ogarniętego ogniem budynku. Moim zdaniem powinien był dać im spłonąć. Wszystko to sprowadziło mnie do najważniejszego zadania, które przede mną stało. Maszerowałem w kierunku domu plantatora. Zapewniam was, że nie pałał radością, kiedy zobaczył, jak wyrywam z zawiasów jego starannie zabarykadowane drzwi wejściowe. Ukrywał się, jak przystało na tchórza, bo w istocie nim był. W swoim domu, oddalonym o milę od głównej willi, którą już strawił ogień. Nie przesadzam, mówiąc, że kulił się ze strachu, zasłaniając własnymi dziećmi. Jego mała córka spojrzała na mnie i mimo swej białej skóry przywiodła mi na myśl. Niestety, mój skwierczący mózg nie pozwalał na chwilę zastanowienia. Straciłem dostęp do wspomnień. Za to głośno i wyraźnie słyszałem w głowie grzmiący głos Bokora. Zabij, zabij, zabij. Chwyciłem dziewczynkę, bo stała najbliżej. Podniosłem ją za koronkowy kołnierzyk sukienki wprost do swojej twarzy. Jej matka wrzeszczała. Nagle rozległ się huk. Popatrzyłem ponad jej małą, blond głową i zauważyłem, jak gospodarz mierzy do mnie z dymiącej strzelby. Dziewczynka dotknęła mojej ręki i spojrzała swoimi dużymi, błyszczącymi oczami prosto w moje. Spuściłem wzrok i ujrzałem dziurę w ramieniu. Rana postrzałowa znajdowała się ledwie kilka centymetrów od ciała jego córki. Albo miał wyjątkowo dobry cel, albo zupełnie nie dbał o życie tego dziecka. Popatrzyłem w jej oczy,
przypomniało mi się. Ona kogoś mi przypominała. Selavi.
Warknąłem, czując w gardle nową, wijącą się gulę, która powoli pięła się w krtani. Zacząłem się krztusić, gdy poczułem, jak w moich ustach rozpycha się i wychodzi na zewnątrz ogromna ćma o niesamowicie długim ogonie. Wystawiłem język, wciąż pomrukując ze złości. Balansująca na nim ćma przez chwilę otrzepywała ciało z zabrudzeń, prezentując przy tym swe imponujące, jaskrawo-żółte skrzydła. Potem uniosła się i uciekła przez okno, odlatując w stronę nieba, wysoko ponad dymem. Mała dziewczynka, którą trzymałem w rękach, spojrzała na mnie z uśmiechem, jakbym był sympatycznym magikiem, a potem swoją drobną rączką pomachała w kierunku znikającego w nocnych ciemnościach owada. Selavi. Zacisnąłem zabłocone usta i pocałowałem jej małą, jasną główkę. Odstawiłem ją do jednej z sypialni, tam, gdzie nie będzie musiała wszystkiego oglądać. Bokor usiłował mnie od tego odwieść. Czułem, jak głowę rozsadzają mi jego żądne krwi rozkazy. Zabij, zabij, zabij ich wszystkich. Ale widok rąk Selavi naśladującej lot motyla wyrył się w moim mózgu na dobre, jak tatuaż. Póki jestem w pobliżu, niewinnym nie stanie się krzywda. Po umieszczeniu dziewczynki w pokoju i po instruowaniu, w jaki sposób ma zasłonić rękami uszy, tak żeby stłumić wszystkie odgłosy, wróciłem do holu. W samą porę, by przyłapać resztę rodziny na próbie ucieczki. Chłopcu i jego matce pozwoliłem odejść. I tak zapewne zajmie się nimi ktoś inny. Jednak samego gospodarza szybko pojmałem i zawlokłem do kuchni, która została zbudowana ciężką pracą i wylaną krwią moich ludzi. Próbował mnie bić swoimi żałośnie słabymi pięściami, kiedy trzymałem go za gardło, ale niepotrzebnie się trudził. Nie czułem żadnego uderzenia.
Potwór! Potwór!
Oui. Au monstre! Warknąłem zadowolony. Zalała mnie jeszcze większa fala złości. Widząc, jak jego różowa twarz stopniowo przybiera kolor czerwieni, a w końcu cała robi się purpurowa. Przed oczami pojawiła mi się uśmiechnięta twarz Bokora. Dopuścił mnie do jeszcze jednego wspomnienia. Widziałem siebie, swoją zalaną łzami twarz, kiedy potykając się brnąłem przez dżunglę w kierunku jego chaty. Przeszedłem wiele mil, by go tam odnaleźć. Przez całą drogę tuląc na rękach ciało ukochanej siostry. Maszerowałem całą noc, aż wreszcie o świcie dotarłem do jego leśnej kryjówki. Stał na zewnątrz i czekał na mnie. Był jednym z uciekinierów, którzy wyrwali się z niewoli swych panów i skrywali w dziczy, wolni, by praktykować religię, wolni, by żyć na własnych warunkach.
Dasz radę jej pomóc?
Błagałem. Spojrzał na zmaltretowane ciało Selavi i potrząsnął głową. Upadłem na ziemię, łkając gorzko. Kołysałem ją delikatnie w przód i w tył.
Mogę za to pomóc tobie,
zaoferował ostrożnie, dotykając mojego czoła. Podniosłem na niego wzrok i bez zbędnych wyjaśnień od razu dotarło do mnie, że chodzi mu o zemstę. Gdy wypijałem truciznę, zdawałem sobie sprawę, że jestem jedynie pionkiem w jakiejś większej grze. Ale nie obchodziło mnie to. Zemsta Bokora była również moją. Morderstwo Selavi było jednym z wielu aktów niesprawiedliwości, których pełno było w piekle zwanym życiem. Z przyjemnością oddałem zatem swą duszę, by stać się sługą w imię odwetu. I zrobiłbym to po raz kolejny i kolejny, jeśli miałoby to zapewnić choć niewielką odpłatę za tych, których nam zabrano. Ścisnąłem szyję plantatora, która z łatwością pękała między moimi palcami. Język wypłynął mu z ust jak zdechła ryba, a oczy wywróciły się na drugą stronę, ukazując czyste białka. Nareszcie nie wyszczeka już ani jednego rozkazu więcej. Jego nienawistny wzrok miał pozostać pusty już na zawsze. Chyba że dołączy do grona nieumarłych. Być może uczynimy go naszym nieumarłym niewolnikiem. I dzień za dniem będziemy robić z niego miazgę. Przez całą wieczność. Nie do mnie należało wydanie tego wyroku. Jednak miałem nadzieję, że śmierć nie pozwoli mu tak łatwo prześlizgnąć się na drugą stronę. Upuściłem jego bezwładnego trupa i wyszedłem na zewnątrz, kierując się w stronę pożogi, by dołączyć do innych. Będąc już na dworze, usłyszałem za sobą ciche kwilenie. Odwróciłem się, by zobaczyć w oknie wpatrującą się we mnie jasnowłosą dziewczynkę. Z oddali dochodziły odgłosy naszego zbliżającego się powstania. Chwyciłem ją w ramiona. Objęła mnie mocno, zaciskając wokół szyi swoje małe ręce. Cała rozdygotana, nawet na chwilę nie przestawała płakać. Nie mogłem zostawić jej na pastwę innych, więc zabrałem ją ze sobą. Niosłem ją dłuższy czas, dopóki nie odeszliśmy wystarczająco daleko od plantacji, tam, gdzie nie słyszałem już odgłosów bitwy. Zostawiłem ją nad wodą, przy zwalonym drzewie. Zdołałem jakoś powiedzieć: chowaj się. Zakryłem oczy rękami, żeby lepiej zrozumiała moje niewyraźne słowa. Desperacko uwiesiła się mojej szyi, lecz z łatwością ją od siebie oderwałem i położyłem na ziemi. Wciąż cicho popłakiwała. Pogłaskałem ją po głowie i ruszyłem w drogę powrotną. Po kilku krokach odwróciłem się jednak i zauważyłem jej jasną głowę wychylającą się zza pnia. Chowając twarz za swoimi gnijącymi rękami, jeszcze raz nakazałem jej się ukryć, po czym zobaczyłem, jak jej blond kępka włosów zapada się w dół za konarem, jak uszy spłoszonego królika. Odmaszerowałem w stronę rozgrywającej się rewolucji. Kiedy przechodziłem przez płonące pola trzciny cukrowej, popatrzyłem w niebo swymi zamglonymi oczami, które wciąż były w stanie dojrzeć błyszczące gwiazdy. Uśmiechnąłem się i poczułem, jak kąciki spękanych ust rozdzierają się z radości. Parłem naprzód, aż ujrzałem główną willę gospodarza. Na tle nocy przypominała teraz pulsujący ciepłem czerwony prostokąt. W powietrzu czułem dym oraz słodki, gnijący zapach palonych ciał. poszedłem dalej, licząc na to, że przyjdzie mi wyrządzić jeszcze większe szkody. Robiąc kolejny krok, poczułem, jak jakaś ręka chwyta mnie za nogę. Nie spodziewałem się tego. Próbowałem się od niej uwolnić, lecz jej silny uścisk uparcie trzymał mnie w miejscu. Zaskoczył mnie fakt, że wciąż mogłem odczuć narastający w piersi strach. Ale tak właśnie było. Popatrzyłem pod nogi i zobaczyłem, że coś małego i bladego obejmuje moją kostkę. Schyliłem się, by przyjrzeć się temu z bliska. Kości. Moją nogę trzymała jakaś koścista dłoń. Pół metra dalej spod ziemi wyskoczyło coś jeszcze. Druga dłoń, z której wciąż zwisały kawałki rozkładającego się ciała. Mozolnie wygrzebywała się z piachu. W końcu pojawiła się głowa i tors, a potem nogi, na których stanęła postać. Okazał się dużo wyższy ode mnie. Dźwięki, które z siebie wydawał, były bardzo stłumione. Przysunął swą twarz blisko mojej, tak, że zetknęły się nasze nosy. Położył obie mocarne ręce na moich ramionach, po czym jedną dłonią, tą, która wciąż była jeszcze obleczona resztkami skóry, dotknął delikatnie mojej twarzy. Wyglądało na to, że ktoś musiał zaszyć mu usta. Potem zdjął ze mnie ręce i poczłapał dalej w kierunku płomieni. Rozejrzałem się wokół i zobaczyłem więcej ludzi, więcej podobnych do mnie, którzy wyczołgiwali się ze swoich grobów i nacierali wprost na płonący dom plantatora. Noc przepełniały odgłosy strzelającego ognia, płacz ginących i krzyki tych, którzy już poumierali. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Nastał nasz czas. C'est la vie. Takie życie. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.